Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Dzisiejszy odcinek jest nagraniem rozmowy, jaka odbyła się 17 października roku 2025 w ramach 35. edycji Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu w Łodzi. Bardzo dziękuję festiwalowi za zaproszenie do pokazania filmu pod tytułem Brzemię snu. To film Lesa Blanka, amerykańskiego dokumentalisty, film z roku 1982, w którym Les Blank dokumentuje trudny, chwilami niebezpieczny proces powstawania filmu Wernera Herzoga pod tytułem Fitzcarraldo. Fitzcarraldo to opowieść o bohaterze granym przez Klausa Kińskiego, Irlandczyku, który postanawia w środku amazońskiej dżungli wybudować operę. Na pewno kojarzycie ujęcia z tego filmu, w których Fitzcarraldo postanawia przeciągnąć przez dżunglę statek, okręt, który umożliwi mu ten szalony projekt. Film Fitzcarraldo i plan filmowy, na którym pracował Herzog i jego ekipa, obfitował w niezwykłe trudności, także w wypadki śmiertelne, w szaleństwo reżyserskiego ego, chciałoby się powiedzieć, i to wszystko udokumentował w swoim fascynującym, równie, a może nawet bardziej, filmie dokumentalnym Les Blank. Na festiwalu mediów Człowiek w Zagrożeniu w Łodzi została pokazana, odrestaurowana w 4K wersja Brzemienia snu. Obejrzeliśmy go we wspaniałej sali Odeon w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi. I po filmie dołączył do mnie Karol Szefraniec, twórca podcastu Audiowizualny, przyjaciel Spoilermastera, wieloletni patron, a także gość odcinków o Lombardzie Łukasza Kowalskiego, o Inland Empire Davida Lyncha, o Blue Velvet Davida Lyncha, no i o Perfect Days Wima Wendersa. To chyba najbardziej nasz wspólny, słuchany odcinek w Spoilermasterze. Ja także miałem przyjemność być gościem u Karola. Tutaj szczególnie zwracam uwagę na nasz wspólny odcinek o Paryż, Teksas. A zatem z Karolem znamy się już dobrze, rozmawialiśmy wiele razy, także w podcaście ZEW, gdzie rozmawialiśmy o Miyazakim. Innymi słowy, to jest taki kinoman i edukator, z którym już wiele, wiele godzin o filmie przegadaliśmy, i zaprosiłem go specjalnie do rozmowy o Brzemieniu snu, ponieważ Karol poza wszystkim innym także świetnie zna twórczość Herzoga, lepiej ode mnie, i pomyślałem, że to idealny rozmówca na taką właśnie okazję. A zatem ten odcinek powstał we współpracy z Festiwalem Mediów Człowiek w Zagrożeniu i już za chwilkę usłyszycie naszą rozmowę. Mam nadzieję, że spodoba się Wam i że sprowokuje do powrotów do Herzoga, a także do filmu Lesa Blanka. Bardzo się cieszę, że jest z nami Karol Szefraniec, twórca podcastu Audiowizualny. Jeszcze raz witaj, Karolu, cześć.
Dzień dobry, dobry wieczór. Dziękuję Ci bardzo za zaproszenie.
Bardzo się cieszę, że je przyjąłeś, bo jakiś czas temu w jakiejś rozmowie powiedziałem ci, że są tacy twórcy kina, których twórczość nadal nie jest mi aż tak dobrze znana jak wielu innych, których uwielbiam, których jakoś tam zgłębiłem. I dzisiaj czuję, że dopełniamy pewnego cyklu, bo jednym takim twórcą był Wim Wenders, o którym porozmawialiśmy w ramach odcinka o Perfect Days i twojego odcinka o Paryż, Teksas. A drugim właśnie twórcą takim, w którym ja cały czas czuję, że jeszcze mam dużo do odkrycia i mam nadzieję, że kiedyś to się stanie, jest właśnie Werner Herzog, który jest bohaterem filmu Lesa Blanka, który obejrzeliśmy. I zacznę od takiej mikro refleksji, bo będę bardzo ciekaw twojej refleksji o tym filmie, o samym Herzogu, też oczywiście państwa. Ja widziałem ten dokument dzisiaj chyba trzeci raz i rzeczywiście niesamowicie różne emocje towarzyszą oglądaniu tego filmu, od może rozbawienia do pewnego nawet przerażenia chwilami. Myślę, że jest to idealny film do tego, żeby porozmawiać o tym, jak postrzegamy taką postać jak reżyser filmowy, co reżyserowi wolno, czego nie wolno i co jest warte pewnych ofiar, a co absolutnie tych ofiar nie jest warte. Ale dzisiaj akurat oglądając, i to też cieszę się, że to jest nagrywane, bo wypowiem te słowa, mam nadzieję, że one dotrą też do słuchaczy, w tej świetnej jakości, w tej znakomitej sali, bo jestem ogromnym fanem tutaj właśnie sali w NCKF-ie. Wydaje mi się, że to jest jedna z najlepszych w ogóle technicznie projekcji w kraju, jeśli nie najlepsza, więc fantastycznie odnowiona wersja tego filmu Lesa Blanka. I tak oglądałem sobie i pomyślałem, jak dobrze, że nie było kamer w czasach budowy piramid albo w czasach budowy Koloseum, bo dzięki temu możemy sobie stanąć na tle Koloseum, zrobić urocze zdjęcie i wysłać przyjaciołom i nikt nie oskarży nas, że prawda, propagujemy jakieś okrutne metody pracy, no to dlatego, że nikt nie zarejestrował procesu powstawania piramid, nikt nie zarejestrował twarzy faraona, kiedy patrzył na wzrastające dzieło, a jednocześnie na cierpienie ludzi, którzy budowali te budowle i tak samo jest z Koloseum. To wszystko jest ukryte przed naszymi oczami. No ale film zmienił wszystko, bo film pozwala nam zajrzeć często za kulisy różnych procesów, także tych artystycznych. No i tak się dzieje w przypadku filmu Fitzcarraldo, tak się dzieje w przypadku Wernera Herzoga. Jeśli ktoś widział film Fitzcarraldo, mógł się nim zachwycić albo i nie, mógł się ten film spodobać. No ale tutaj mamy odsłonięcie warsztatu, mamy odsłonięcie tej kuchni. No i ta kuchnia jest chwilami rzeczywiście co najmniej niepokojąca. Zacznę od troszkę bocznego pytania. To, jak wspomniałem na wstępie, to nie jest pierwsze spotkanie Wernera Herzoga z Lesem Blankiem. I tutaj oddaję ci głos, bo parę lat wcześniej oni się już filmowo spotkali. I gdybyś powiedział coś o tym pierwszym spotkaniu, i o tym, jak ona wyglądała.
To spotkanie Wernera Herzoga z Lesem Blankiem otwiera taki temat, który mógłby być tematem osobnego spotkania o Herzogu, czyli tematu bardzo, bardzo ciekawego, moim zdaniem równie ciekawego jak temat Herzog i obsesje, to znaczy Herzog i Ameryka. Bo Herzog i Ameryka to jest jedna z najbardziej nieoczywistych i najbardziej niezwykłych relacji, moim zdaniem, w ogóle w historii kina. Ona ma zresztą kilka etapów, natomiast faktycznie Herzog, który w ogóle mieszkał już od lat w Stanach Zjednoczonych, tak naprawdę czasami w takich uproszczonych biografiach Herzoga, gdzie się uważa, że jest tak pół jego twórczości europejska, a potem wyjeżdża do Los Angeles i jest ta obecna część cały czas trwająca, czyli ta część amerykańska, ale Herzog tak naprawdę z Ameryką jest związany bardzo długo. Właściwie on cały czas do niej jeździł. On jeszcze zanim zaczął robić filmy, to już w Ameryce szukał i stypendiów, i pracował tam trochę, i uprawiał też różne procedery, jak to Werner Herzog, nielegalne, to znaczy szmuglował rzeczy przez granicę meksykańsko-amerykańską, żeby mieć pieniądze i na życie, i na jakieś rozwijanie się na różnych polach. I on bardzo zawsze był blisko tego, co się dzieje w Ameryce i tego Hollywoodu trochę też, mimo że w nim bezpośrednio nie tworzył, też pewnie do tego dojdziemy, ale jego zawsze interesowało takie podbrzusze też Ameryki i to podbrzusze polegające na szukaniu takich właśnie postaci, które są inne, które są trochę w tym amerykańskim undergroundzie, które są nie mniej szalone niż on i które trochę tę Amerykę wywracają na drugą stronę. I poznawał takich ludzi i przy okazji tworzenia swoich filmów, i przy okazji właśnie różnych rzeczy, które robił, też jakichś takich szalonych przygód, szukania jakichś ciekawych ludzi, którzy mu byli do czegoś potrzebni. I wśród nich oczywiście, bo to jest bardzo ważne, że Herzog jest bardzo ważnym dokumentalistą. To jest twórca filmów dokumentalnych i w jakimś sensie on nie lubi takiego prostego rozgraniczenia między dokumentem a fabułą. I faktycznie Fitzcarraldo i Burden of Dreams mają nawet trochę podobną fakturę. To znaczy to są, niby jedno jest filmem fabularnym, a drugie jest filmem dokumentalnym, ale w jakimś sensie to rozróżnienie nie jest takie proste. I to może też do tego dojdziemy, w obydwu filmach nie jest takie proste. Natomiast on, poznając różnych ciekawych ludzi, no właśnie poznawał też dokumentalistów, zwłaszcza tych takich trochę szalonych i trochę działających po swojemu. Jak mówiłeś, Les Blank właśnie był w ogóle człowiekiem zainteresowanym zawsze jakimś rodzajem ekscentryków, a Herzog też był zainteresowany rodzajem szukaniem jakichś ekscentryków i też chyba podobna Ameryka ich interesowała. Ameryka pełna takich paradoksów, jakichś wielkich kontrastów. Ameryka, która jest surrealistyczna i szalona właśnie. I to ich gdzieś do siebie przyciągnęło, ale i to jest też ważne, że Herzog jest ważną postacią dla amerykańskiego dokumentu, także dlatego, że poniekąd to nie jest też jedyna postać, którą Herzog inspirował, jeśli chodzi o światowych, słynnych dokumentalistów, ale poniekąd dzięki Herzogowi mamy postać Errola Morrisa, czyli jednego z najważniejszych dokumentalistów w ogóle w historii tej formy kina. Człowieka, zresztą wiem, że jesteś fanem Errola Morrisa i to człowieka bardzo, bardzo ważnego. I tak się składa, że Errol Morris, kiedy zaczynał swoją karierę filmową, kiedy nakręcił film o ludziach chowających swoje zwierzęta, co wtedy jeszcze było dość ekscentryczne i nieoczywiste.
W sensie pochówku, a nie
hodowli. Tak, że są cmentarze dla zwierząt.
Jakby Wrota niebios.
Tak, coś, co dzisiaj jest całkiem zwyczajne, jakby jedni się z tego śmieją, inni nie, ale to jest jakby już coś bardzo powszechnego. No to wtedy było to uważane jeszcze za coś trochę szalonego, ekscentrycznego właśnie. I Morris chciał o tym nakręcić film, a jego tak trochę nie był pewien, trochę się ociągał i oni się gdzieś zaprzyjaźnili z Herzogiem właśnie, który był takim rodzajem motywatora i Herzog mu powiedział, że chciał go zmotywować w tego młodego Morrisa, którego poznał, ale przestał trochę w niego wierzyć, że Morris nigdy tego nie nakręci, że to on to planuje, robi, ale to jest takie typowe gadanie, nie ma robienia. Jeśli ty to nakręcisz, tego na pewno nie nakręcisz, jeśli ty to nakręcisz, to ja zjem swojego buta. I tak powiedział Errolowi Morrisowi i w końcu Errol Morris nakręcił ten film. I Werner Herzog, jakoś rzekło, zjadł swojego buta. I Les Blank, który się właśnie przyjaźnił z tym całym towarzystwem, nakręcił ten proceder jedzenia buta. Okazało się, że jedzenie buta w ogóle jest trudne, to nie jest takie proste, trzeba tego buta odpowiednio ugotować. Po tym ugotowaniu okazało... Tak, trzeba było odciąć rzeczy, które są absolutnie niemożliwe, żeby je przełknąć, a potem się okazało, że i tak to jakby nawet takie symboliczne zjedzenie, czyli wzięcie jakichś fragmentów tego buta i zjedzenie go, jeszcze to musi być but Wernera Herzoga, czyli jest ciężki, skórzany, duży, też jest trudne i w końcu Herzog strasznie musiał dużo zalać tego wszystkiego gorącym piwem, żeby móc to przełknąć. Jak sam twierdzi, tego piwa było tak dużo, on już nie pamięta, jak to smakowało. Ale to nakręcił Les Blank właśnie i to się stało filmem krótkometrażowym Lesa Blanka, Werner Herzog Eats His Shoe. Można to zobaczyć w internecie, w różnych miejscach. No i to był początek. Herzog trochę był zdenerwowany potem, że to się ukazało jako film Lesa Blanka, ponieważ Blank właśnie stosował podobne metody jak Herzog czasami i powiedział mu, że on to tak nakręci jako taką pamiątkę dla tego towarzystwa całego, prawda, Morris, Herzog, to tak gdzieś między nimi zostanie, a nagle potem bez zgody Herzoga on to po prostu jako film zrobił, ale przy okazji nakręcił też takie patetyczne mowy Herzoga, bo jak zawsze u Herzoga zjedzenie tego buta jest powiązane z jakimś statementem etyczno-artystycznym.
No właśnie, i tutaj po pierwsze zachęcamy, bo ten film łatwo znaleźć w internecie, właśnie Werner Herzog je swojego buta, rok 1980. Tutaj jesteśmy chwilę później i cieszę się, że wspomniałeś o tym żywiole języka, bo zaraz powiemy też o innych żywiołach, które są w tym filmie, ale w Brzemieniu snu, które właśnie obejrzeliśmy, ten żywioł pewnej elokwencji Herzoga, tej takiej jego nawiki, mówiąc bardzo potocznie, ale tego, że on rzeczywiście potrafi pięknie mówić i on potrafi też no, mówić poetycko, chwilami może to być nawet jakoś przestrzelone, ale chwilami to jest naprawdę bardzo no, po prostu celne. Też Les Blank to tutaj uchwycił i jakby też odbijając się od tego, co dzieje się dzisiaj, chciałem powiedzieć, że Werner Herzog nie tylko jest jakby z nami cały czas, pozostaje niesamowicie aktywny i czasami jest szokujące, jak bardzo on jest aktywny. Tak, to znaczy, tak. To też chciałem powiedzieć, bo jeśli film Brzemię snu jest o pewnym nadmiarze, jak on sam mówi, prawda, mam nadmiar snów, nadmiar fantazji, nadmiar aktywności, to on to mówił jeszcze przed 40, on ma tutaj chyba 38 czy 39 lat na ekranie.
Teraz mówi po 80.
Teraz to mówi po 80. To był rok 82 i dosłownie, wiesz, to jak się przygotowywaliśmy do tej rozmowy, to niemal każdego dnia okazywało się, że są jakieś nowe materiały, które Werner Herzog w międzyczasie wyprodukował.
No, on cały czas twierdzi, że średnio on robi między 1,5 a 2 filmy rocznie.
No właśnie, więc tych filmów jest już ponad 60, jeżeli dobrze się naliczyłem. Dosłownie wczoraj słuchaczka Spoilermastera przysłała mi kolejny podcast, w którym on wystąpił paręnaście godzin temu, w którym opowiada o realizacji tego filmu i tam mówi, że Les Blank nie wszystko przedstawił tak, jak to rzeczywiście
tak, słuchaliśmy.
Było, także dziękujemy, bo też ta osoba jest obecna na sali i dodam, że chyba 2 lata temu Herzog wydał swoją autobiografię, którą także, co bardzo ważne, przeczytał i można posłuchać jej jako audiobooka. Ten charakterystyczny głos z tą niemiecką naleciałością jest obiektem kultu samą w sobie, tak. A ty mi chyba napisałeś, że już jest kolejna książka
Herzoga. Tak, mam ją nawet, właśnie nie zdążyłem jej jeszcze przeczytać, bo ona przynajmniej w tej wersji kindlowej ukazała się wczoraj.
No właśnie.
Więc jesteśmy dokładnie
każdego dnia.
Tylko jest... to się nazywa The Future, bardzo ciekawa, ciekawy temat, The Future of Truth.
Przyszłość prawdy.
Przyszłość prawdy i to jest o tyle ciekawe, to jest króciutka książeczka akurat, ale ona jest o tyle ciekawa, że w obliczu AI i jakby współczesnych zmian, my się wszyscy zastanawiamy nad tym, co to jest prawda i Herzog tutaj jakby złożył takie swoje przemyślenia, takie krótkie eseje na ten temat, bo i dzisiejszy świat nas bardzo odciąga od prawdy w formie tego, że niedługo w ogóle nie będziemy wiedzieć, co jest prawdą, a co nie, mając do czynienia z mediami, a jednocześnie Herzog też ma własne rozumienie prawdy, które też jest dość dalekie od takiego potocznego, więc tutaj się spotykają bardzo, bardzo dalekie od siebie koncepcje i jest właśnie ciekawe pytanie o to, ponieważ czytałem więcej tego, czyli książki jeszcze pewnie, o której powiemy, to jeszcze tego nie zdążyłem, zobaczymy, co tam Werner wymyślił.
Tym razem napisał. Więc mówię o tym dlatego, że sama ta aktywność, ta taka nadpobudliwość pewna Herzoga jest czymś też niesłychanie charakterystycznym. Parę lat temu pojawił się także film Herzoga o współczesnym rozwoju technologii. Myślę o filmie Lo i stało się, który był takim dokumentem właśnie o tym, dokąd nas prowadzi cyfryzacja i internet. W międzyczasie też on się podejmował eksperymentów z AI, ale teraz powściągam jakby lejce i wracamy do roku 82 i do tego filmu, który właśnie obejrzeliśmy. Mianowicie chciałem cię zapytać tak w pierwszym odruchu, o czym ten film jest? To znaczy, o czym jest dla ciebie Brzemię snu najbardziej? Czy to jest film właśnie tylko o robieniu kina? Czy to jest portret ekscentrycznego artysty? No tutaj jakby to zawieszam, bo chciałem zapytać, jaki jest twój odbiór? Jaki jest dla ciebie główny temat tego filmu i na jakim poziomie dla ciebie on po prostu najlepiej działa jako dokument, jako film?
Trudno mi jest odpowiedzieć na to pytanie, bo ja zawsze mam, mimo że ja jestem fanem twórczości Herzoga, to nie znaczy, że ja mam do niej jakiś taki, czy do pewnych jej elementów nie mam jednoznacznie określonego stosunku. I ponieważ ja też oglądałem te filmy bardzo wcześnie, pierwszy raz, jako jeszcze taki dzieciak chyba w późnej podstawówce i potem w liceum, to oglądając te filmy, niektóre, właśnie między innymi Fitzcarraldo, to one z jednej strony robiły wrażenie, a z drugiej strony ja byłem w jakimś, już oglądając Fitzcarraldo też, w jakimś takim dyskomforcie. Znaczy, o czym właściwie to jest? Znaczy, po co jest opowiedziana ta historia? Czy Fitzcarraldo to jest pozytywny bohater, którego powinniśmy naśladować? Czy to jest raczej krytyczny obraz kogoś takiego? I mam wrażenie, że im więcej potem w tym siedziałem, to było pytanie, które mnie bardzo intrygowało i ono intryguje mnie do dzisiaj. Oczywiście film Lesa Blanka jest jakimś kamyczkiem do tego, żeby jeszcze sobie to budować, jakiś taki stosik, ale stosik związany raczej z pytaniami niż z odpowiedziami. I bardzo jestem ciekaw też Państwa reakcji i tego właśnie, jak Państwo będą to odbierać, bo ja sam do końca nie wiem, co o tym myśleć, bo mam wrażenie, że ten film pokazuje taki graniczny moment i mam wrażenie, że ten moment faktycznie też Herzoga interesował. Mhm. Bo jednak Herzog jest w jakimś sensie i w tym, jak pokazuje tego bohatera, który gra Kiński w filmach i to, co sam mówi nawet na końcu też, on też jest ambiwalentny wobec tego. Mhm. Mam wrażenie, że to jest człowiek wiedziony jakimś impulsem, jakąś, który staje się w pewnym momencie obsesją i który ma takie poczucie, że po coś trzeba to robić, ale dla niego to jest równie niejasne, jak dla nas po co. I mam wrażenie, że to jest też jakby ciekawe w jego sztuce, bo mam wrażenie, że dlatego ona też przyciąga bardzo wiele osób. I przez lata jakby bycia takim trochę fanem Herzoga spotykałem mnóstwo ludzi, którzy też byli fanami Herzoga i uderza mnie też dzisiaj z perspektywy różnych pytań etycznych, które sobie zadajemy, jak z bardzo różnych parafii są ci fani Herzoga, że znam ludzi zakochanych totalnie w Herzogu, takich konserwatywnych i ludzi zupełnie bardzo lewicowych, którzy potrafią przy Herzogu nagle przymknąć oczy na pewne rzeczy, bo jakoś ich uwodzi coś jednak, co jest albo w nim, albo w jego sztuce, czy i w nim, i w tej sztuce, bo trochę on sam jest też kreacją tej jego sztuki. I to jest strasznie ciekawe i sam nie wiem, może to jest taki film, który gdzieś opowiada właśnie o tej granicy, że tutaj, że to jest dokładnie ten moment, w którym jest ta ściana, w której nie powinno się już iść dalej, a nawet jest to już taki moment tworzenia sztuki, w którym już, gdzie się już poszło za daleko i gdzie powinno się, że to jest taka dokumentacja tego momentu, w którym jednak powinniśmy się cofnąć parę kroków wstecz. I że A z drugiej strony trochę tak, jak sam Herzog mówi, bo on często to powtarza w bardzo różnych wypowiedziach, że człowiek, czy w ogóle, że w fizyce, jak się dowiaduje, to jest taka metafora, którą często używa, żeby się dowiedzieć, jakie coś ma właściwości, to trzeba poddać to coś ekstremalnym warunkom. Inaczej tak naprawdę nie wiemy, z czym mamy do czynienia. I że być może sztuka, artyści, też te nowe elementy, które dało kino, a kino pozwoliło jakby bardzo na to, żeby sztuka weszła w interakcję z rzeczywistością dużo bardziej niż wcześniej, gdzie jednak było więcej udawania, a kino to już wejście w prawdziwą rzeczywistość, że może ta sztuka musiała dojść do jakiejś takiej granicy, czy czasami musiała do tych granic dochodzić, właśnie po to, żeby już więcej się do nich nie zbliżać. Mhm. Ale to jest trochę coś, co ja ci mówię teraz, a jutro może powiem coś innego, a znowu pod wpływem tego, o czym będziemy rozmawiać jeszcze dalej, jeszcze coś innego mi przyjdzie do głowy, ale mam wrażenie, że to jest takie trochę coś z jednej strony ja to podziwiam, z drugiej strony drapię się w głowę, a z trzeciej strony myślę, że to jest bez sensu, a jeszcze gdzieś ciągle we mnie siedzi takie bardzo mocne przekonanie, już bardzo osobiste, że istotą trochę sztuki jest to, że sztuka właściwie jest bez sensu, ale właśnie przez to, że jest bez sensu, to ma bardzo duży sens. Wiem, że to brzmi tak bardzo bałamutnie, ale wydaje mi się, że w tym jest jakaś mądrość.
To zaraz do tego dojdziemy, bo myślę, że ten splot jest bliski temu, co Herzog też mówi w tym filmie. Już za chwilkę dam Państwu głos. Ja jeszcze tylko chciałem zwrócić uwagę na to, że ten film i Fitzcarraldo i Brzemię snu powstaje w 81, 2 roku. To jest ten szczególny moment też w historii kina, bo ja dzisiaj z perspektywy lat, jak patrzę na ten moment, czyli początek lat 80. i na to, co, mówiąc już tak bardzo przyziemnie, co Herzog próbuje zrobić w Fitzcarraldo, to myślę sobie, że to jest dosłownie ostatni taki moment w historii kina. To znaczy, co mam na myśli? Mam na myśli to, że w tym samym 82 roku, w którym ukończył Fitzcarralda, powstał E.T. Spielberga na przykład, taki bardzo emblematyczny film, jeżeli chodzi o kino napędzane fantazją, prawda? I dokładnie w tym samym czasie pojawiają się pierwsze eksperymenty z grafiką komputerową, animacją komputerową. One oczywiście przyspieszą błyskawicznie, jeżeli chodzi o rozwój kina. Do czego zmierzam? Że za bardzo niewiele lat pokazanie takiego obrazu, jaki tutaj, na jakim zafiksował się Herzog w Fitzcarraldo, czyli przeniesienie tej łodzi, prawda, tego statku przez zbocze góry, będzie do wygenerowania bez żadnego problemu i to z takim stopniem fotograficznego realizmu, który w ogóle nawet nie mrugniemy, po prostu przyjmiemy to, że to rzeczywiście jest ta łódź na tym zboczu góry. To wszystko stanie się już zaraz możliwe. Tymczasem fiksacją Herzoga w tym filmie jest właśnie to, żeby to nie był efekt specjalny, tak? Żeby to był rzeczywiście sfotografowany statek, który podąża w górę tego zbocza. I komuś się to może wydać czysto akademickie rozróżnienie, a być może ono zupełnie nie jest akademickie, być może ono dotyka samej istoty kina, tego, że on uważa, że jeżeli to ma być film o tym, to powinno zaistnieć, prawda? I wydaje mi się, że tutaj dotykamy tego szaleństwa, a z drugiej strony oczywiście jest kwestia
i
tego...
Jeszcze on to mówi, pisze czasami, że to nie z powodu realizmu, ale z powodu obrazu.
No właśnie.
Znaczy, że obraz nakręcenia statku, który na prawdziwego statku, który przechodzi, jest przeprowadzany przez górę, wygląda inaczej niż obraz nieprawdziwego statku. I że ten obraz robi zupełnie inne wrażenie.
Dokładnie.
I że to jemu w ogóle, on to często podkreślał, że mi nie chodziło o realizm, chodziło o moc obrazu, który tylko w tej wersji będzie mógł zaistnieć, ale i stąd pewnie on by się z tobą nie zgodził, mówiąc o tym, że za chwilę już pojawia się technologia, która to potrafi zrobić, no bo właśnie chodzi o to, żeby tego nie robić tą technologią. I zresztą on miał propozycję, bo początkowo był taki pomysł przez chwilę, żeby 20th Century Fox robił ten film i oni mu tam od razu rozplanowali już całe efekty, że to będzie w botanicznym ogrodzie kręcone i że właśnie będzie makieta i to przecież wszystko będzie pięknie wyglądać. I on się tutaj tak oburzył, w ogóle nie rozumiał, o co chodzi. I on się jakby wypisał w ogóle z tego. I też on twierdzi, i coś w tym jest moim zdaniem, że jak się ogląda Aguirre i ogląda się Fitzcarraldo, to, że te filmy robią takie wrażenie i się je ogląda, jakby się tak jest wessanym w ten świat, wynika z niemalże mikrobudżetu tych filmów, ponieważ nie było pieniędzy na to, żeby je robić w sposób profesjonalny, to właściwie trzeba było pewne rzeczy robić naprawdę po prostu. I stąd one wyglądały jak dokument i przez to wyglądają zupełnie inaczej niż typowe produkcje historyczne o jakichś wyprawach gdzieś tam, w których czujemy jakby pewną konwencję. A tutaj mamy fikcję, ale ta fikcja jest tworzona i kręcona tak, jakby to wszystko się działo naprawdę.
Dokładnie. I dlatego też myślę, że na tym festiwalu, który jest poświęcony sztuce dokumentu, ten Herzog jest nie od rzeczy. Nie tylko dlatego, że Les Blanc zrobił o nim dokument, ale że dlatego, że sam Herzog, kręcąc, trochę jakby próbował kręcić dokumenty o własnych bohaterach.
Tak.
Umieszczając ich w rzeczywistych miejscach, to potem dojdzie do kolejnego ekstremum z filmem Krzyk Kamienia, który będzie kręcony na dużych wysokościach, film o wspinaczce i tak dalej, i tak dalej.
Tak, on to też mówi, że bardzo często, jak on nie lubi tego prostego rozróżnienia fabuły i dokumenty, że w jego wypadku bardzo często fabuły były kręcone tak, jak się kręci dokumenty, a dokumenty były kręcone tak, jak się kręci fabuły, bo w jego dokumentach jest dużo kreacji, co też budzi kontrowersję.
I jeszcze ostatnie zdanie, zanim Państwu oddam głos. Pamiętajmy też, że tutaj Herzoga widzimy właśnie na początku lat 80., na przełomie lat 70., 80. On ma za sobą naprawdę bardzo płodną dekadę i też taką dekadę wielkich sukcesów, bo Aguirre, Gniew Boży oczywiście, potem Nosferatu Vampir, Zagadka Kaspara Hausera, to były wszystko filmy naprawdę świetnie przyjmowane. No i w pewnym sensie Fitzcarraldo trochę domyka tą taką passę, ale tutaj to już tylko zaznaczam. Natomiast faktem jest, i to na paru recenzentów zwrócił uwagę, ty też zresztą mi potem o tym pisałeś, że Francis Ford Coppola był pod wielkim wrażeniem Aguirre i w tej sali kiedyś oglądaliśmy Czas Apokalipsy. Myślę, że Czas Apokalipsy jest takim wyraźnym znakiem tego, że on był pod wrażeniem tego filmu i myślę, że Apocalypse Now nie wyglądałoby tak, jak wygląda, gdyby nie właśnie Aguirre, Gniew Boży. Tam jest nawet taki bezpośredni cytat, bo w Aguirre jest chyba łódź na drzewie, a w Czasie Apokalipsy chyba samolot właśnie w koronie drzewa.
I tu jeszcze możemy o tym powiązaniu z Coppolą trochę więcej powiedzieć, bo faktycznie prawdopodobnie gdyby nie było Aguirre, to Czas Apokalipsy by wyglądał zupełnie inaczej i Coppola o tym mówił, ale też ten cały jakby ta opowieść o Fitzcarraldo. A kto z Państwa widział Fitzcarraldo?
O, właśnie, dobre pytanie.
O, większość widziała, czyli większość z Państwa wie, do czego się ta opowieść odnosi, aczkolwiek to wcale nie jest tak, że ten film bez Fitzcarraldo nie robi wrażenia, poza tym przy okazji on nam trochę opowiada całe Fitzcarraldo. Natomiast tak naprawdę dzisiaj możemy powiedzieć, że cała ta opowieść o Fitzcarraldo się składa z trzech elementów, to znaczy jest Fitzcarraldo, jest właśnie Brzemię Snu, które w ogóle weszło do kin jako autonomiczny film.
W tym samym czasie.
W tym samym czasie, to jest bardzo niezwykłe, żeby film i jego making of wchodził jako ten, i obydwa jakby były sukcesami artystycznymi, to też jest ważne, że Burden of Dreams to jest film bardzo doceniany artystycznie, ale jest jeszcze trzecia część tej opowieści, czyli książka Herzoga, która się nazywa Conquest of the Useless i która jest...
Podbój bez użytków.
Bez użytków, tak, że to jest jakby, że ostatecznie jakby to pada tam parę razy, w samym filmie też to pada, Fitzcarraldo, że Fitzcarraldo chce zbudować operę w dżungli, więc to nie ma żadnego merkantylnego sensu. I to jest jakby, on jest konkwistadorem, ale konkwistadorem bez użyteczności. A jednocześnie jakby w tym poetyckim rozumieniu Herzoga, no to jest największa użyteczność gdzieś. Ale Herzog prowadzi dzienniki, on nie prowadzi całe życie. W dużym stopniu ta książka, o której mówiłeś, którą czyta, jakby o jego życiu, to jest rodzaj takich wyimków z tych jego dzienników, trochę dzisiaj przeredagowanych. I takie chyba najsłynniejsze dwa to jest o przynajmniej angielski tytuł, Of Walking in Ice, który jest jakby o osobnej historii, jak Werner Herzog idzie w prostej linii z Monachium do Paryża, żeby ratować życie Lotte Eisner, wybitnej krytyczki i historyczki kina. Herzog wierzył, że jego wysiłek pielgrzyma, nie metafizyczny, on wierzył, że wysiłek jego fizycznego ciała ją uratuje przed nowotworem. I ona faktycznie jeszcze potem żyła prawie dekadę, już do niej doszedł i szedł w linii prostej przez zimę straszną i tak dalej i pisał z tego dziennik, ale pisał też dziennik kręcąc Fitzcarraldo i dopiero w 2004, czyli dużo już ponad 20 lat po nakręceniu filmu, to postanowił to przejrzeć i wydać jako książkę i stąd jest właśnie Conquest of the Useless. I to jest ciekawa książka, bo ona dopowiada jeszcze bardzo wiele rzeczy, dopowiada i do tego filmu. To jest mnóstwo kontekstów. Ta książka nie skupia się tak bardzo na samym kręceniu filmu, ale właśnie na tym układach z tymi lokalnymi osobami, na pieniądzach, na całym tym backgroundzie. Ale ciekawe jest to, że zaczyna się od wizyty u Francisa Forda Coppoli. I parę razy będzie wracał zresztą tutaj Coppola, do Coppoli Herzog. I był taki czas, że ludzie wokół Coppoli obiecali, że się zajmą tym filmem, ale właśnie Herzog im odmówił, bo nie chciał, żeby to robić po hollywoodzkiemu, tylko chciał to robić po swojemu. Tam przy okazji jeszcze się pojawiał oczywiście Wenders, który pracował wtedy w ogóle jako trochę taki podopieczny Coppoli. Dużo tych Niemców tam zaczęło przyjeżdżać. Hans-Jürgen Silberberg potem przyjeżdżał. Oni wszyscy tam na ranczo u Coppoli siedzieli. Coppola słucha oper komponowanych przez ojca Coppoli, razem z ojcem Coppoli, bo ojciec się cieszy, że znalazł kogoś, kto się interesuje operą. Więc gdzieś to ten Coppola się tutaj przewija i właśnie jest ciekawe, tak symboliczne wydaje mi się, że zaczyna się ta książka od ich spotkania, no ale potem jednak Herzog stwierdza, że to nie jest ta droga i on chce iść swoją.
No ten wpływ kultury niemieckiej na Hollywood jest tak przepotężny, my rzadko, może rzadziej dzisiaj o tym mówimy, ale jednak ten pierwszy zastrzyk imigracji właśnie w latach późnych 20., wczesnych 30., oczywiście związany z ucieczką przed hitleryzmem, no jednak Fritz Lang, myślę, i wielu innych tutaj powinno się ich wymienić.
To jest ciekawe, to bardzo ciekawe, że nie, zupełnie na boku, ale że ci imigranci niemieccy czasami wpadli w taki ultra, część z nich, ultra patriotyczne kino. Jak Wolfgang
amerykańskie.
Amerykańskie. Tak, Wolfgang tak. Petersen, Roland Emmerich, to taka ciekawostka.
A mówię o tym o tyle, że nie tyle że sama ciekawostka, że tyle Niemców, właśnie niemieckich twórców pojechało do Hollywood, tylko że moim zdaniem to, co Maria Janion dostrzegła, też pisząc zresztą o Herzogu, o tym, jak bardzo on i inni jego przyjaciele byli połączeni z tradycją romantyczną, prawda, która dzięki temu też wpłynęła szerokim nurtem do Hollywood, no i Hollywood też jakby ją po swojemu zaabsorbował, tak? Ta fascynacja Fritzem Langiem chociażby, no Metropolis, już teraz nie będę wymieniał tych tytułów, ale rzeczywiście, no jeśli by mówić o takim kulturowym wpływie, to ten niemiecki romantyzm bardzo, bardzo, bardzo się odcisnął na amerykańskim kinie, czego tylko jednym z przedstawicieli jest Coppola właśnie, bo Czas Apokalipsy jest też takim dziełem romantycznym pod wieloma względami. Tutaj robimy średnik, oddajemy głos Państwu. Jestem ciekaw, jak Państwu się ten film oglądało. Może to był pierwszy seans, może któryś, może ktoś widział Fitzgeralda, a może nie, ale no, jesteśmy ciekawi Państwa wrażeń. Może ktoś chce zapytać, czy skomentować, czy Herzoga da się lubić po tym seansie, czy nie, czy należy się go raczej bać. No, tutaj zawieszę głos, czy ktoś chciałby zabrać głos. Mamy mikrofon na sali, jak rozumiem, tak? O, super. Mhm. Proszę bardzo.
Dobry wieczór. Niestety muszę powiedzieć parę słów, bo też jestem fanem Herzoga i to straszliwym szalikowcem, jak o mnie czasami mówią niektórych reżyserów. To, co powiedział Karol, podzielam w całości, to znaczy uważam, że Herzog jest nieprawdopodobnie skomplikowanym reżyserem. Ten film, który obejrzeliśmy, to pokazuje w jakimś sensie, bo nie jesteśmy do końca pewni, czy mamy patrzeć na to ze zgrozą, czy podziwiać, czy krytykować, czy po prostu uznać, że to wariat. Z drugiej strony muszę powiedzieć, że pierwszy raz spotkałem się z Herzogiem w czasie studiów, kiedy obejrzałem Liebenzeichen. To jest pierwszy jego film, który nakręcił, absurdalny w jakimś sensie film, ale już zapowiadający ten obłęd, który on ze sobą niesie. Jego wyczułem oglądając Kurczaka, który przez tam 8 minut cały czas biega po kurniku tam i z powrotem, bez sensu zupełnie. I pomyślałem sobie, że to jest chyba jeden z takich ludzi, którzy potrafią zadać najistotniejsze pytania, takie filozoficzne pytanie, właśnie takie pytanie, jak w tej chwili padło z ust Karola wcześniej. To znaczy, jaki jest sens sztuki? Do czego sztuka tak naprawdę nam służy? Jeżeli oglądam tego Kurczaka, który później też pojawi się w innych filmach, czy motywy tego obłędnego tańca Kurczaka, to pojawia się pytanie właśnie o to, czy ta sztuka, którą uprawiam ja jako twórca, mówi Herzog, ma jakiś sens. Myślę, że zarówno ten film pokazuje, że ma wątpliwości co do tego, czy to, co robi, ma sens, jak i film, który został nakręcony, więc Fitzcarraldo, który jest w jakimś sensie też szalenie ironicznym filmem pokazującym twórcę, artystę, a może inaczej noworysza, który chciałby, zakochany w sztuce, przenieść tą sztukę i dać ją wszystkim, w jakimś sensie, a więc umieścić Caruza w tak absurdalnych warunkach jak Iquitos w tamtym czasie. Jednocześnie wydaje mi się, że to, co zrobił w tym filmie, to jest jednak mimo wszystko pytanie, właśnie to znowu to pytanie o sens sztuki. Jeżeli ja chcę przenieść tego Caruso, to dlaczego to robię tak naprawdę? Co chcę spowodować? Co chcę zmienić? Widziałem też ten krótki dokument, znaczy krótki, nie krótki, dokument, w którym jest ta skomplikowana relacja właśnie Herzoga z Klausem Kinski. Ale muszę powiedzieć, że To szaleństwo, które tam oglądałem w tym filmie, było bardzo przesterowane i było takie trochę udawane, bo obydwaj myślę, że uwielbiają kreacje z samych siebie. Natomiast wydaje mi się, że ta para też w jakimś sensie pokazała coś nieprawdopodobnego. To znaczy Kiński w tym Fitzcarraldo pokazał, no, że szaleństwo jest możliwe przed kamerą i to prawdziwe szaleństwo, bo to widać w tym, jak on się zachowuje. A z drugiej strony właśnie Herzog, który no, wydaje się być normalny, bo on tłumaczy jak gdyby tego Kińskiego cały czas, ale czujemy i wiemy, że jest równie cudzysłów stuknięty jak sam Kiński. Natomiast pytanie, które chciałem wam zadać akurat, korzystając z okazji, że dwóch wybitnych podcasterów polskich jest na scenie, to jest to, jak waszym osobistym zdaniem wygląda przyszłość kultury filmowej i filmu w kontekście właśnie tego, co widzieliśmy, a więc film należałoby dedykować wszystkim tym, którzy tworzą te pięciosekundowe klipy, które możemy oglądać w sieci, a które oglądamy kataleptycznie wręcz, gapiąc się w ten ekran komórki. Jak waszym zdaniem może wyglądać przyszłość kina w kontekście tego, że można przenosić te statki w sposób absolutnie perfekcyjny przez te góry już w tej chwili? Tak jak to Michał powiedziałeś wcześniej, ale czy mimo wszystko zachowamy gdzieś właśnie w tej przyszłej twórczości miejsce na zadawanie tak kardynalnych pytań w tak przekonujący i sugestywny sposób, jak zrobił to Herzog w tym filmie, w swoim filmie?
Bardzo, dziękuję. Bardzo dziękujemy. Ja już
szeroko.
Ale oddam tobie głos, tylko chcę bardzo podziękować, ale też zaznaczyć, że jest film teraz nowy, nie udało się go jeszcze sprowadzić, ale mam nadzieję, że to już niedługo będzie jakoś udostępniony. Coppola dzisiaj pojawi się więcej niż raz, bo jest film, nowy dokument pod tytułem Megadoc, który jest o kręceniu filmu Megalopolis, który, jak sądzę, tutaj jest genetycznie powiązany z tym wszystkim, prawda? Jeżeli mówimy o filmach jako pewnych personalnych szaleństwach, no to wiemy, że Megalopolis było takim filmem. Coppola się tutaj po raz kolejny kłania. I jestem bardzo ciekaw tego filmu. Chyba Mike Figgis w ogóle go zrobił.
Tak,
to jeszcze
zrobił.
Ciekawe,
tak,
więc tak. To film przed nami, ale myślę, że tutaj byłby on idealnym uzupełnieniem, więc możliwe, że jeszcze do tego dojdziemy, bo skoro pytasz o właśnie przyszłość kina, no to myślę, że to tam część tej odpowiedzi może być właśnie tam. Karol, a co ty na to?
Jeden komentarz, bo co do tego, czy Herzog jest stuknięty, to on sam na to zawsze odpowiada i to od lat. On ma parę takich formułek, które powtarza. I'm clinically sane. Clinically sane, tak.
Czyli klinicznie poczytalny.
Tak. I że on twierdzi, że zwłaszcza w Hollywood, on tak mówi czasem na jakichś spotkaniach Q&A, jakby państwo przyjechali, zobaczyli, jacy są ludzie w Hollywood, to państwo zobaczyli, że oni są insane. Ja przy nich jestem, ja jestem sane. I zwłaszcza chodzi mu o biznesmenów. On po prostu twierdzi, że ludzie obracający pieniędzmi to są prawdziwi szaleńcy. I to są prawdziwie niebezpieczni szaleńcy. I to jest jego ja do końca, jeszcze tak, jeśli chodzi o to pytanie, to ja nie wiem, czy on to jest dużo, dużo rzeczy. Ja nie jestem do końca przekonany też o to, czy faktycznie należy zadawać pytania w taki sposób, jaki Herzog zadaje akurat Fitzcarraldo, bo właśnie ja mam wrażenie, że to już jest ten moment, w którym to poszło gdzieś za daleko. I że to jest ciekawe dlatego, że to poszło za daleko, ale wydaje mi się, że tak naprawdę dla mnie osobiście ciekawiej Herzog zadaje pytania w innych filmach też. I nie wiem, czy to musi być aż takim wysiłkiem. Zresztą też już nigdy nie zrobił czegoś na taką skalę później. Już nigdy nie zrobił czegoś tak ryzykownego. Chociaż on sam zawsze twierdzi, że najbardziej ryzykowne rzeczy robił wcześniej, jak kręcił Fata Morganę, taki swój bardzo niezwykły dokument, gdzie non-stop lądował w więzieniach afrykańskich. I chorował na malarię wtedy i na inne zakaźne choroby i tak dalej. Natomiast różnica też między Coppolą a Herzogiem jest właśnie taka, że jednak Coppola... Znaczy wydaje mi się między Megalopolis a Fitzcarraldo, że... Megalopolis jest po pierwsze jednak, Coppola zrezygnował z tej rzeczywistości na rzecz już wirtualnego obrazu i to sprawia, że zupełnie inaczej się ogląda te filmy. W kilku recenzjach się spotkałem z czymś takim, że gdyby Megalopolis było zrobione wtedy, kiedy miało być, te kilkanaście lat czy kilkadziesiąt lat wcześniej, przypominałoby może trochę filmy Terry'ego Gilliama i oglądałoby się to fantastycznie. Natomiast, że problem Megalopolis jest właśnie to, że jest cały zrobiony w komputerze. I że tu jest ta różnica obrazu, o której mówi trochę Herzog, ale też jest trochę to, że jednak Megalopolis, który jest w ogóle filmem, który mam sympatię pewną, bo on na to wydał własne pieniądze i to jest rodzaj takiego ekscentryzmu, który nie jest, wydaje mi się, jest stosunkowo nieszkodliwy. Przeciwieństwie z kolei do Fitzcarraldo, który można interpretować jako ekscentryzm szkodliwy, to, ale z drugiej strony, jakby druga strona medalu jest taka, że to jest sen i marzenie wyłącznie Coppoli, ten film. A Herzog jakby tutaj mówi i coś jest w tym, że jednak nawet jak się zobaczy ocenę na Filmwebie, jak bardzo Fitzcarraldo się podoba, jak uwodzi coś, co jest w tym filmie, a Herzog mówi, że on to on wyraża coś naszego, że nie tylko swojego, ale coś czego my wszyscy potrzebujemy. On to zawsze mówił, że potrzebujemy innych obrazów niż te, które kino produkuje na co dzień, ale on twierdzi, że to my wszyscy potrzebujemy, a nie tylko on. I to jest ciekawe jednak, że on twierdzi, że to nie jest tylko jakby jego taka prywatna fiksacja, tylko że to gdzieś wychodzi ponad to. Że on coś jakby wyraża, co inni chcą też wyrazić, tylko nie mają do tego możliwości. I wydaje mi się, że coś w tym jest. Że ta niezwykłość obrazów w tych najlepszych filmów Herzoga, fabularnych, gdzieś uruchamia w nas wszystkich coś takiego właśnie, co sprawia, że to nie jest tylko jego sen i jego marzenie, a może jakaś część nas jako ludzkości, wszyscy mają takie marzenia, żeby przynosić. I to nas czyni ludźmi trochę i może już nie musimy tego robić dzięki temu, że Herzog to za nas zrobił. Ja trochę w ogóle wierzę, że sztuka czasami tak działa, że ona trochę jest tym, że można coś za jej pomocą zrobić, czego my już nie musimy robić. I to mi się wydaje interesujące. Na przykład, natomiast jeśli chodzi o tą przyszłość obrazów, ja wierzę w to, że na przykład tego typu pomysły, jak AI-owa aktorka, o której się teraz bardzo dużo mówi, ona sama w sobie będzie bardzo krótko atrakcyjna, ponieważ każdy będzie mógł sobie zrobić własną AI-ową aktorkę we własnym komputerze, w własnym programie i każdy będzie mógł sobie zrobić z nią dowolny film dla siebie. Więc jakby komercyjny potencjał też bardzo szybko zniknie, moim zdaniem, czegoś takiego, bo po prostu sobie będą wszyscy AI-owe filmy tworzyć pod siebie, dla siebie, we własnym komputerze, za pomocą tego oprogramowania. Pewnie 2 godziny się wygeneruje film, albo szybciej nawet, bo często to może trwać krócej niż trwanie filmu. Ale być może, to jest optymistyczna wersja, że to też sprawi, że będziemy chcieli wrócić do prawdziwych obrazów. I trochę to już widać, bo na ostatnich Nowych Horyzontach, to jest taka moja refleksja, bardzo dużo filmów, młodych filmowców, to są filmy kręcone na 16. I ta 16 staje się nawet pewną manierą czasami, mam wrażenie, że nie zawsze jest pomysł, jaki użyć, ale to lgnięcie do taśmy i to takiej taśmy z dużym ziarnem, właśnie takie jak tutaj, bo to też było na 16, to jest jakby coś bardzo symptomatyczne. Ta potrzeba właśnie ucieczki od takiego cyfrowego i ujednoliconego świata. A druga rzecz, tak samo ja jestem, przynajmniej miałem przyjemność być przez ostatnie 2 lata selekcjonerem animatora festiwalu w Poznaniu i bardzo mocno widać, i to też z rozmów z ludźmi z branży wiem, jak młodzi animatorzy wracają do technik analogowych, ręcznych. Takiej animacji, oczywiście ona jest już montowana w komputerze i rysuje się ręcznie też już często na ekranach specjalnie do tego przystosowanych, ale jest wielki powrót i najmniej ciekawe jakby teraz młode filmy animowane to są filmy robione w komputerach. One są już wszystkie jakby, ta niezwykłość tego gdzieś, na pewno jeszcze będą powstawać ciekawe filmy robione w komputerach, ale mam wrażenie, że taki pik, nawet też w kinie pełnometrażowym, taki pik, który był w Pixarze i tak dalej, gdzieś trochę przeminął. Czujemy się zmęczeni trochę też CGI w kinie mainstreamowym i wydaje mi się, że może to pójść też w ten sposób, że to kino generowane sztucznie czy za pomocą AI będzie takim właśnie jakimś rodzajem prywatności, prywatnych produktów, które będziemy sobie sami tworzyć, a to, co będziemy chcieli oglądać jakby zbiorowo wychodząc do kina, płacąc bilet i tak dalej, będzie miało ten charakter trochę bliższy jakiejś rzeczywistości właśnie, którą oglądamy na ekranie, a może to będzie też jakaś hybryda, nie wiem, ale natomiast boję się trochę, skoro mówimy o Niemcach i ich wizjach, że Wenders nakręcił film Aż na koniec świata, który moim zdaniem to jest ciekawe, bo on kiedyś się wydawał futurystyczny, potem anachroniczny, a dzisiaj wydaje mi się znowu celny, bo to jest opowieść o świecie, w którym wynalazca Max von Sydow, ponieważ ma pewną żałobę w sobie, to chce się zamknąć w świecie własnych snów i wymyśla takie urządzenie, które sprawia, że ludzie mogą zakładać okulary i żyć we własnych snach. I czyli jakby dostają takie obrazy, jakie chcą. I to sprawia, że jakby zupełnie się już od siebie alienują. Jest całkowicie jakby jest kompletny rozkład jakichś więzi społecznych i to jest oczywiście zagrożenie, które się pojawia w tym filmie i ono jakby dzisiaj znowu staje się aktualne.
Bardzo aktualne, powoli zbliżając się do końca, ewentualnie jeszcze dyskusje w kuluarach nam pozostaną, ale chciałem, żeby wybrzmiało to, co powiedziałeś, bo w ten sposób Burden of Dreams staje się filmem niesłychanie aktualnym w pewnym sensie i powiem tak, że dla mnie to fantastycznie, że tego użyłeś, że on powiedział, że jest clinically sane, czyli że jest właśnie klinicznie poczytalny, no bo to jest to pytanie, prawda, w domu wariatów ten jeden, prawda, który nie jest, będzie traktowany jak wariat. I to jest ciekawe, że Herzog pokazuje Fitzcarralda, który, jak przypomnę, w ostatniej scenie Fitzcarralda, prawda, rozbrzmiewa płynący głos Caruza z tej płyty gramofonowej w dżungli, kogoś, kto chciał przynieść sztukę operową, prawda, w to bardzo niezwykłe miejsce. A co widzimy w filmie Lesa Blanka? Widzimy, że ktoś dotarł ze swoją kulturą do tych ludzi, którzy tam mieszkają i to nie był Fitzcarraldo, to nie był Caruso, to nie był Verdi, tylko to jest Disney. To znaczy, jak patrzy się na ich, na te chwycone t-shirty, prawda, z myszką Mickey, na Tonego Manero z Gorączki sobotniej nocy, Hollywood i jego kapitał zrobił to, co chciał zrobić Fitzcarraldo, tylko że zrobił to w o wiele bardziej bezduszny sposób. Więc to też jest ciekawe i wydaje mi się, że tutaj postawimy kropkę, że Herzog i chyba też Les Blanc przy wszystkich zastrzeżeniach, ale jednak oddają hołd temu, co tutaj jest pięknie w tym tytule powiedziane, przyszłości prawdy, to znaczy tego, jaki gest będzie prawdziwy, a jaki będzie tylko kolejnym kapitalistycznym produktem. Karol, bardzo ci dziękuję za to, że się zgodziłeś, że porozmawialiśmy. Dziękujemy państwu za obecność i festiwalowi za gościnę i myślę, że Herzog jeszcze nas wiele razy zaskoczy, także zobaczymy, co jutro wyprodukuje po prostu. Bardzo
dziękujemy.
Dziękujemy
i też wydaje mi się, że to jest ciekawe też przy takiej postaci jak Herzog, że też nie musimy do tego podchodzić bezkrytycznie, że właśnie też ten film służy trochę temu, żeby się pozastanawiać.
Raz jeszcze bardzo dziękujemy i do zobaczenia.